Zapraszamy do wysłuchania powieści Brandona Sandersona zatytułowanej Stop prawa. Przełożyła Anna Studniarek. Czyta Marcin Popczyński. Z dedykacją dla Joshua Bilmsa, który nigdy nie boi się mi powiedzieć, co jest nie tak z książką i później walczy o tę książkę, nawet jeśli inni już z niej zrezygnowali. Prolog. Wax skradał się skulony wzdłuż nierównego płotu. Podeszwy jego butów szurały po wyschniętej ziemi. Swojego Steriona 36 trzymał uniesionego na wysokości głowy. Długą, srebrzystą lufę pokrywał czerwony pył. Sięgający do pasa płot był lichy. Drewno przez lata poszarzało. W jednym kawałku utrzymywał go tylko poprzecierany sznur. Śmierdział starością. Nawet robactwo uciekło przed wielu laty. Wyjrzał nad powiązanymi deskami, rozglądając się po opustoszałym mieście. Dzięki alomancji pole widzenia wypełniały mu błękitne linie, sięgające od jego piersi do skupisk metalu. Tak działało spalanie stali. Pozwalało zobaczyć pobliskie źródła metalu, a później odepchnąć się od nich, gdyby tylko zechciał. Jego ciężar przeciwstawiony ciężarowi przedmiotu. Jeśli przedmiot był cięższy, odpychał człowieka. Jeśli był lżejszy, sam był odpychany do przodu. Teraz jednak nie odpychał. Jedynie obserwował linię, by sprawdzić, czy metal się porusza. Nic takiego się nie działo. Gwoździe utrzymywały budynki w jednym kawałku. Zużyte łuski leżały na piachu, a cichą kuźnię wypełniały sterty podków. Wszystkie były równie nieruchome jak stara ręczna pompa stojąca po jego prawej. On również pozostał bez ruchu. Stal wciąż przyjemnie płonęła w jego żołądku, więc jako środek ostrożności delikatnie odpychał na zewnątrz. Tę sztuczkę wymyślił przed laty. Nie odpychał żadnego określonego metalowego przedmiotu, ale tworzył wokół siebie swego rodzaju bańkę ochronną. Wszelki metal, który by się do niego zbliżał, zostałby lekko zepchnięty z kursu. Nie była to metoda całkowicie niezawodna i mógł zostać postrzelony, ale znacznie utrudniała trafienie go. Pociski leciały w bok, nie uderzając w miejsce, w które zostały wycelowane. Kilka razy uratowało mu to życie. Właściwie nawet nie wiedział, jak to robi. Alomancją często posługiwał się instynktownie. Jakimś sposobem udawało mu się nawet pomijać metal, który miał przy sobie i nie odpychał broni, którą trzymał w rękach. Zrobiwszy to, zaczął się dalej skradać wzdłuż płotu, wciąż obserwując linię metalu, by mieć pewność, że nikt się do niego nie podkrada. Feltrel było niegdyś zamożnym miasteczkiem. Przed 20 laty. Później w okolicy zamieszkał klan kolosów. Sprawy nie potoczyły się dobrze. Tego dnia martwe miasto wydawało się zupełnie puste, choć wiedział, że tak nie jest. Wax przybył na polowanie na psychopatę. Nie był jedyny. Chwycił szczyt płotu i przeskoczył na drugą stronę. Czuł, jak jego stopy wbijają się w czerwoną glinę. Pochylony przebiegł wzdłuż ściany starej kuźni. Ubranie miał zakurzone, ale doskonale skrojone. Elegancki garnitur, srebrzysty fular na szyi, migoczące spinki w mankietach porządnej białej koszuli. Wydawał się tu nie na miejscu. Jakby właśnie wybierał się na bal w Elendel, a nie skradał przez wymarłe miasteczko w dziczy, polując na mordercę. Dodatkowo na głowie miał melonik dla ochrony przed słońcem. Dźwięk. Ktoś stanął na desce po drugiej stronie ulicy, a ta zaskrzypiała. Odgłos był tak słaby, że Wax niemal go przegapił. Zareagował natychmiast, rozjeżdżając stal płonącą w żołądku. W chwili, kiedy rozległ się odgłos strzału, on już odpychał gwoździe w ścianie. Nagłe odepchnięcie sprawiło, że ściana zagrzechotała. Stare, zardzewiałe gwoździe z trudem utrzymały się na miejscu. Wax poleciał na bok i przetoczył się po ziemi. Nagle ujrzał błękitną linię. Kulę, która uderzyła w ziemię tam, gdzie znajdował się jeszcze przed chwilą. Gdy zaczął się podnosić, rozległ się kolejny strzał. Ten pocisk prawie trafił, ale w ostatniej chwili został odepchnięty w bok. Kula gwizdnęła mu koło ucha. Bańka stali wciąż działała. Cal w prawo, a trafiłaby w czoło, niezależnie od odpychania. Oddychając, spokojnie uniósł Steriona i wycelował w balkon starego hotelu po drugiej stronie, skąd do niego strzelano. Balkon zasłaniał szyld hotelu, za którym mógł się ukryć strzelec. Wax wystrzelił i odepchnął kulę, popychając ją dodatkowo do przodu, by była szybsza i mocniej raziła, by była celniejsza. Nie używał typowych ołowianych pocisków. Potrzebował czegoś mocniejszego. Kula ze stopu stali uderzyła w balkon, a dodatkowa moc łaksa sprawiła, że przebiła drewno i trafiła kryjącego się za szyldem mężczyznę. Niebieska linia prowadząca do broni tamtego zadrżała, gdy padał bez słowa. Łaks podniósł się powoli i otrzepał ubranie z kurzu. Wtedy właśnie rozległ się kolejny strzał. Zaklął i odruchowo znów odepchnął się od gwoździ, choć instynkt podpowiadał mu, że tym razem było za późno. Kiedy usłyszał strzał, odpychanie nie mogło mu już pomóc. Tym razem został rzucony na ziemię. Siła musiała znaleźć swoje ujście, a jeśli gwoździe nie mogły się poruszyć, to on musiał. Jęknął, kiedy uderzył o ziemię i uniósł rewolwer. Kurz lepił się do potu na jego czole. Gorączkowo szukał tego, który do niego strzelał. Nie trafił. Może bańka stali? Z dachu kuźni zsunęło się ciało i łupnęło o ziemię, wzbijając chmurę czerwonego pyłu. Łaks zamrugał, uniósł broń na wysokość głowy i znów skulił się za płotem. Miał oko na alomantyczne linie. Ostrzegały go, że ktoś się zbliżał, pod warunkiem, że ten ktoś nosił na sobie metal. Do ciała, które upadło obok budynku, nie prowadziły żadne linie. Jednak kolejna grupa drżących linii wskazywała na coś poruszającego się na tyłach kuźni. Łaks wycelował broń, gdy zza budynku wyłoniła się postać i ruszyła biegiem w jego stronę. Kobieta miała na sobie biały płaszcz do konnej jazdy, u dołu czerwony. Ciemne włosy związała w kucyk, nosiła spodnie i szeroki pas, a na nogach ciężkie buty. Miała kwadratową twarz, silną twarz, z wargami, których prawy kącik często unosiła w pół uśmiechu. Łaks westchnął z ulgą i ponownie uniósł broń. Lesy. Znów się rzuciłeś na ziemię? Spytała, gdy razem z nim ukryła się za płotem. Na twarzy masz więcej kurzu niż Miles Grymasów. Może czas, żebyś przeszedł na emeryturę, staruszku? Lesy, jestem od ciebie starszy o 3 miesiące.
To były długie 3 miesiące, wyjrzała za płot. Widziałeś kogoś jeszcze?
Pozbyłem się gościa na tamtym balkonie, odparł Łaks. Nie widziałem, czy to krwawy garbarz, czy nie.
Nie, sprzeciwiła się. On by nie próbował cię zastrzelić z takiej odległości.
Łaks pokiwał głową. Garbarz lubił kontakt osobisty, bliskość.
Psychopata narzekał, kiedy musiał korzystać z broni palnej i rzadko strzelał do kogoś, jeśli nie mógł zobaczyć strachu w jego oczach.
Łaks wskazał na mężczyznę leżącego przy ścianie. Twoja robota?
Miał łuk, odpowiedziała. Kamienne groty?
Prawie cię ustrzelił z góry.
Dzięki.
Wzruszyła ramionami, jej oczy błyszczały zadowoleniem. Te oczy otaczały teraz zmarszczki. Zmęczyło je ostre słońce dziczy. W swoim czasie ona i Łaks liczyli, kto komu częściej ratował życie. Już przed wielu laty stracili rachubę.
Usłaniaj mnie, powiedział Łaks.
Czym? Spytała. Płaszczem? Tarczą? I już okrywa cię pył. Łaks uniósł brew.
Przepraszam, powiedziała krzywiąc się. Ostatnio za często grywam w karty z Wayne'em.
Prychnął i podbiegł schylony do trupa, po czym go obrócił. To był mężczyzna o okrutnej twarzy, z kilkudniowym zarostem. Kula wbiła się w jego prawy bok. Chyba go poznaje, pomyślał Łaks i zabrał się za przeglądanie kieszeni mężczyzny. Wyciągnął kilka pocisków i szklany paciorek w kolorze krwi. Pośpiesznie wrócił do płotu.
I jak? Spytała Lesi.
Ekipa Donala, odparł Łaks, pokazując jej paciorek.
Sukinsyny, nie mogli po prostu zostawić tego na mnie?
W końcu strzelałaś do jego syna, Lesi.
A ty do jego brata?
Ja? W samoobronie.
Ja też, powiedziała. Ten dzieciak był denerwujący. Poza tym on przeżył.
Bez palca u nogi.
Kompletnie jest niezbędny, zauważyła. Moja kuzynka ma tylko 4. Radzi sobie doskonale.
Uniosła rewolwer i rozejrzała się po pustym miasteczku.
Oczywiście wygląda dość absurdalnie. Osłaniaj mnie.
Czym? Ona jedynie się uśmiechnęła i wyłoniła zza zasłony, po czym pośpiesznie ruszyła w stronę kuźni.
Harmonio, pomyślał z uśmiechem Łaks, jak ja kocham tę kobietę.
Rozglądał się w poszukiwaniu innych strzelców, ale Lesi bez problemu dotarła do budynku. Łaks skinął jej głową i przebiegł przez ulicę do hotelu. Zajrzał do środka w poszukiwaniu ukrytych w kątach przeciwników. Sala była pusta, więc ukrył się w drzwiach i machnął Lesi ręką. Ona podbiegła do kolejnego budynku po swojej stronie ulicy i sprawdziła go. Ekipa Donala. Owszem, Łaks zastrzelił jego brata. Tamten rabował wówczas wagon kolejowy. O ile jednak wiedział, Donal nieszczególnie przejmował się swoim bratem.
Jedynym, co go ruszało, była utrata pieniędzy i pewnie dlatego znalazł się tutaj. Wyznaczył cenę za głowę krwawego garbarza, kiedy ten ukradł jego ładunek stopu bizmutowego. Donald pewnie nie spodziewał się, że Wax wyruszy zapolować na garbarza w tym samym czasie, kiedy on to zrobił. A jego ludzie mieli stały rozkaz strzelać do Waxa i Lessie, gdy tylko ich zobaczą. Waxa kusiło, żeby opuścić martwe miasteczko i pozwolić Donalowi zetrzeć się z garbarzem. Jednakże na tę myśl zadrgała mu powieka. Obiecał dopaść garbarza i tyle. Lessie zamachała ze swojego budynku, po czym wskazała na tyły. Miała zamiar wyjść z tamtej strony i prześlizgnąć się wzdłuż kolejnej grupy budynków. Wax pokiwał głową i zrobił krótki gest. Chciał znaleźć Wayne'a i Barla, którzy udali się sprawdzić drugą stronę miasta. Lessie zniknęła, a Wax ruszył przez hotel w stronę bocznego wyjścia. Mijał stare, brudne gniazda, zarówno szczurów, jak i ludzi. Miasteczko przyciągało łotrów jak pies pchły. Minął nawet miejsce, w którym jakiś wędrowiec zrobił sobie ognisko z wykorzystaniem arkusza blachy i kręgu kamieni. Cud, że głupiec nie spalił całego budynku. Waxilliam ostrożnie otworzył boczne drzwi i wyszedł w uliczkę między hotelem a sklepem obok. Wcześniejsze strzały na pewno zostały usłyszane i ktoś mógł przyjść, żeby sprawdzić, co się dzieje. Lepiej nie pozostawać na widoku i dlatego Lessie postanowiła przejść na tyły budynków. Wax zrobił to samo i prześlizgnął się na tył sklepu, cicho stawiając stopy na czerwonej glinie. Zbocze wzgórza było zarośnięte chwastami, za wyjątkiem wejścia do starej piwniczki. Wax obszedł je, po czym zawahał się, spoglądając na obramowany deskami otwór. Może... Ukląkł przy otworze i zajrzał do środka. Kiedyś na dół prowadziła drabina, ale przegniła. Na dnie leżały jej pozostałości. Powietrze pachniało pleśnią i wilgocią, z nutą dymu. Ktoś tam palił pochodnie. Wax wrzucił w otwór kulę i wskoczył do środka z wyciągniętą bronią. Spadając, wypełniał metal myśl, zmniejszając swój ciężar. Był podwójnym, jednocześnie feruchemikiem i alomantą. Jego alomantyczną mocą było odpychanie stali, a feruchemiczną muskanie. Zdolność do zwiększania lub zmniejszania własnego ciężaru. To było potężne połączenie talentów. Odepchnął się od pocisku na dole, spowalniając swój upadek. Wylądował lekko. Wrócił do normalnej wagi, a raczej normalnej dla niego. Często zmniejszał ciężar do 3/4 rzeczywistego, dzięki czemu lżej stąpał i szybciej reagował. Skradał się w ciemnościach. Droga do kryjówki krwawego garbarza była długa i ciężka. Główną wskazówką okazał się fakt, że w Feltrel nagle zabrakło innych bandytów, wędrowców i nieszczęśników. Wax stąpał cicho, wchodząc coraz dalej w głąb piwnicy. Woń dymu była tu coraz silniejsza i choć światło robiło się coraz słabsze, zauważył palenisko przy ścianie, jak również drabinę, którą można było zanieść do otworu wejściowego. To kazało mu się zatrzymać. Wskazywało, że ten, kto krył się w piwnicy, garbarz, albo ktoś zupełnie inny, wciąż tam był. Chyba, że istniała inna droga wyjścia. Wax przesunął się odrobinę naprzód, mrużąc oczy. Przed sobą widział światło. Cicho odbezpieczył rewolwer, po czym z kieszeni mgielnego płaszcza wyjął małą fiolkę. Wyciągnąwszy zębami korek, jednym łykiem wypił whisky i stal, uzupełniając rezerwy. Rozjarzył stal. Tak, przed nim był metal, w tunelu. Jak długa była ta piwnica? Zakładał, że będzie mała, ale szalowane drewnem ściany wskazywały na coś głębszego i dłuższego, bardziej przypominającego korytarze kopalni. Skradał się, skupiając się na liniach metalu. Jeśli ktoś go zobaczy, będzie musiał wycelować w niego rewolwer, a wtedy metal zadrży, pozwalając mu odepchnąć broń z rąk przeciwnika. Nic się nie poruszyło. Prześlizgiwał się naprzód, czując woń wilgotnej ziemi, grzybów, kiełkujących ziemniaków. Zbliżył się do drżącego światła, ale nic nie słyszał. Linie metalu się nie poruszały. W końcu zbliżył się na tyle, że zobaczył lampę wiszącą na haku na drewnianej belce przy ścianie. Po środku tunelu wisiało coś jeszcze. Ciało? Powieszone? Waxilliam zaklął cicho i podbiegł naprzód, choć obawiał się pułapki. To był trup, ale jego widok zbił Waxa z tropu. Na pierwszy rzut oka wydawał się bardzo stary. Oczy zniknęły, skóra mocno przylegała do kości. Nie śmierdział i nie był napuchnięty. Waxowi wydawało się, że go rozpoznaje. Jormin. Woźnica, który przywoził pocztę do Weathering z wiosek w okolicy. W każdym razie trup nosił jego mundur. Włosy też pasowały. Był jedną z pierwszych ofiar garbarza. To jego zniknięcie sprawiło, że Wax ruszył na polowanie. Stało się to przed zaledwie 2 miesiącami. Został zmumifikowany, pomyślał Wax. Sprawiony i wysuszony jak skóra. Czuł obrzydzenie. Zdarzało mu się pić z Jorminem i choć mężczyzna oszukiwał w kartach, był całkiem sympatycznym gościem. Do tego nie został zwyczajnie powieszony.
Za pomocą drutów ramiona Jormina rozłożono na boki. Jego głowa była przechylona, a usta otwarte.
Waxilliam odwrócił się od koszmarnego widoku. Drżała mu powieka. Ostrożnie, powiedział do siebie. Nie pozwól, by cię rozzłościł. Zachowaj skupienie. Miał zamiar wrócić i odciąć Jormina. Na razie jednak nie mógł hałasować. Przynajmniej wiedział, że znajduje się na właściwej drodze. To z pewnością była kryjówka krwawego garbarza. W pewnej odległości zauważył kolejne źródło światła. Jak długi był ten tunel? Zbliżył się do następnej plamy światła i ujrzał kolejnego trupa, powieszonego bokiem na ścianie. Anarel, odwiedzająca okolice geolog, która zniknęła wkrótce po Jorminie. Biedaczka. Została zmumifikowana w ten sam sposób, a jej ciało przymocowano do ściany w charakterystyczny sposób, jakby klęczała i przyglądała się starcie kamieni. Jego uwagę zwróciła kolejna plama światła. To z pewnością nie była zwyczajna piwnica, lecz najpewniej tunel przemytników z czasów, kiedy Feltrel było prosperującym miastem. Garbarz nie mógł go wybudować. Przeczyły temu stare drewniane szalunki. Wax minął kolejne 6 trupów. Każdy był oświetlony latarnią i ustawiony w specyficznej pozie. Jeden siedział na krześle, inny został zawieszony, jakby fruwał. Kilku przymocowano do ściany. Nardzej zniszczenie, pomyślał Wax. To nie jest kryjówka krwawego garbarza, lecz jego galeria. Pełen odrazy Wax ruszył w stronę kolejnej plamy światła. Ta jednak wydawała się inna, jaśniejsza. W miarę zbliżania się zrozumiał, że to światło słońca, wpadające przez otwór wycięty w sklepieniu. Tunel prowadził w jego stronę, być może do klapy, która przegniła lub się rozpadła. Dno tunelu unosiło się stopniowo w stronę otworu. Wax przekradł się w górę, po czym ostrożnie wystawił głowę. Dotarł do budynku, obecnie pozbawionego dachu. Ceglane ściany pozostały właściwie nienaruszone. Z przodu po lewej stronie znajdowały się 4 ołtarze. Stara kaplica ocalałego wydawała się pusta. Wax wyczołgał się z otworu, unosząc steriona na wysokości głowy i brudząc płaszcz ziemią. Czyste, suche powietrze pachniało wspaniale.
Każde życie jest przedstawieniem,
powiedział ktoś, a jego głos odbijał się echem zrujnowanej świątyni. Wax natychmiast uskoczył w bok i przetoczył się do ołtarza.
Ale nie jesteśmy aktorami. Jesteśmy marionetkami.
Garbarzu, powiedział Wax, wyjdź.
Widziałem Boga, stróżu prawa, wyszeptał garbarz. Widziałem samą śmierć, z kolcami w oczach. Widziałem ocalałego, który jest życiem.
Wax rozejrzał się po niewielkiej kaplicy. Wypełniały ją połamane ławki i powalone rzeźby. Obszedł ołtarz, oceniając, że głos dochodzi z tyłów pomieszczenia.
Inni ludzie się zastanawiają, ale ja wiem. Wiem, że jestem marionetką. Wszyscy jesteśmy. Czy podobało ci się moje przedstawienie? Stworzyłem je z dużym wysiłkiem.
Wax szedł dalej wzdłuż prawej ściany budynku, zostawiając ślady na pokrytej kurzem podłodze. Oddychał płytko. Po jego prawej skroni spływała stróżka potu. Powieka mu drżała. Oczyma duszy widział trupy na ścianach.
Wielu ludzi nigdy nie ma okazji, by stworzyć prawdziwą sztukę, mówił dalej garbarz. A najlepsze przedstawienia to te, których nie da się powtórzyć. Miesiące i lata przygotowań. Wszystko umieszczone na właściwym miejscu. Przed końcem tego dnia znów zacznie się rozkład. Nie udało mi się ich naprawdę zmumifikować. Zabrakło mi czasu i środków. Ale zachowałem ich do tego jednego przedstawienia. Jutro będzie po wszystkim. Tylko ty je widziałeś, tylko ty. Wydaje mi się, wszyscy jesteśmy marionetkami, wiesz?
Głos dobiegał z tyłu pomieszczenia, zza sterty gruzu, która zasłaniała Waksowi widok.
Steruje nami ktoś inny, stwierdził garbarz.
Waksyliam wyskoczył zza sterty gruzu, unosząc steriona. Stał tam garbarz, trzymając przed sobą Lesi, zakneblowaną z szeroko otwartymi oczami.
Waks zamarł z uniesioną bronią.
Lesi krwawiła z ran na ręce i nodze. Została postrzelona i twarz pobladła. Straciła sporo krwi. Tylko dlatego garbarzowi udało się ją pokonać.
Waks znieruchomiał. Nie czuł niepokoju. Nie mógł sobie na to pozwolić. Wtedy ręka mogłaby mu zadrżeć i spudłowałby.
Widział twarz garbarza za Lesi. Mężczyzna trzymał garotę na jej szyi. Garbarz był smukłym mężczyzną o delikatnych palcach. Niegdyś prowadził zakład pogrzebowy. Przerzedzone czarne włosy zaczesane do tyłu, elegancki garnitur błyszczący od świeżej krwi.
Steruje nami ktoś inny, stróżu prawa, powtórzył cicho garbarz.
Lesi spojrzała Waksowi w oczy. Oboje wiedzieli, co zrobić w tej sytuacji. Poprzednim razem to on został schwytany. Ludzie zawsze próbowali wygrać jedno przeciwko drugiemu. Zdaniem Lesi nie był to problem. Wyjaśniłaby, że gdyby garbarz nie wiedział o ich związku, od razu by ją zabił, a tak porwał ją. To dawało im obojgu szansę. Waks Liam wycelował, a Lesi zamrugała. Raz, dwa, trzy. Waks strzelił. W tej samej chwili garbarz szarpnął Lesi w prawo. Odgłos wystrzału odbił się echem od cegieł. Głowa kobiety poleciała do tyłu, kiedy kula Waksa trafiła ją tuż nad prawym okiem. Krew opryskała cegły.
Lesi upadła na ziemię.
Waks stał nieruchomo, przerażony.
Nie, to nie tak. Nie może...
Najlepsze przedstawienia, powiedział garbarz z uśmiechem, spoglądając z góry na Lesi.
To te, których nie da się powtórzyć.
Waks strzelił mu w głowę.
Rozdział pierwszy. Waks szedł przez jedno z licznych pomieszczeń, w których trwało ożywione przyjęcie, mijając mężczyzn w ciemnych frakach i kobiety w kolorowych sukienkach, dopasowanych do talii, ale z licznymi obfitymi falbanami. Wszyscy zwracali się do niego: Lordzie Waksyliamie. Odpowiadał skinieniem głowy każdemu, kto się do niego odezwał, ale nie dawał się wciągnąć w rozmowę. Celowo udał się na tyły budynku, do pokoju, w którym olśniewające żarówki elektryczne, mówiono o nich w całym mieście, emanowały zbyt stałym blaskiem, odpychając mrok nocy. Za oknami widział mgłę, muskającą szkło. Wbrew zasadom dobrego wychowania, Waks wyszedł przez olbrzymie podwójne szklane drzwi i znalazł się na wspaniałym balkonie rezydencji. Tu w końcu poczuł, że może odetchnąć. Zamknął oczy, wciągał powietrze i je wypuszczał, czując wilgotny dotyk mgieł na twarzy. Budynki są tak duszące, tu w mieście, pomyślał. Czy zdążyłem już o tym zapomnieć? Czy też nie zauważałem tego, kiedy byłem młodszy? Otworzył oczy i oparł dłonie na balustradzie, po czym spojrzał na Elendel. To było najwspanialsze miasto na całym świecie. Metropolia zaprojektowana przez samego Harmonię. Miejsce, w którym się wychował. Miejsce, które od 20 lat nie było jego domem. Od śmierci Lesy minęło 5 miesięcy. Wciąż słyszał strzał, widział krew, która spryskała ceglaną ścianę. Opuścił dzicz i wrócił do miasta, odpowiadając na rozpaczliwe wezwanie, by wypełnił swoje obowiązki wobec rodu po śmierci wuja. 5 miesięcy i pół świata dalej, a on wciąż słyszał ten strzał, ostry, wyrazisty, jak trzask pękających niebios. Rezydencja Cetów była wspaniałą budowlą, pełną cennego drewna, miękkich dywanów i migoczących kandelabrów. Zza jego pleców z wnętrza ciepłego pokoju dochodził melodyjny śmiech. Nikt nie przyłączył się do niego na balkonie. Z tego miejsca doskonale widział, jak zapalają się światła na promenadzie Demu. Podwójny rząd jasnych elektrycznych latarni, emanujących równym, oślepiającym blaskiem. Wyglądały jak świetliste kule rozmieszczone wzdłuż szerokiego bulwaru, graniczącego z jeszcze szerszym kanałem, którego spokojne wody odbijały światło. Wieczorny pociąg zagwizdał na powitanie, przyjeżdżając z sapaniem przez odległe centrum miasta i napełniając mgły dymem. Dalej przy promenadzie Demu wyrastały żelazna budowla i wieża Tekiel, po przeciwnych stronach kanału i drogi. Choć oba budynki nie zostały jeszcze ukończone, to ich stalowe kratownice wznosiły się wysoko w niebo, oszałamiająco wysoko. Architekci regularnie wypuszczali poprawione wersje raportów na temat tego, jak wysoko zamierzali dotrzeć, a jeden próbował przegonić drugiego. Wedle pogłosek, które słyszał na tym przyjęciu, całkiem wiarygodnych, obaj mieli zakończyć na wysokości ponad 50 kondygnacji. Nikt nie wiedział, która budowla okaże się wyższa, choć wśród przyjaciół popularne były zakłady. Łaks odetchnął głęboko we mgłę. W dziczy rezydencję Cetów, dwupiętrowy budynek, uważano by za szczyt możliwości. Tutaj wydawała się przytłoczona. Przez te lata, które spędził poza miastem, świat się zmienił. Dorósł, wymyślił światła, które nie potrzebowały ognia, i budynki, które mogły wznieść się ponad same mgły. Spoglądając z góry na szeroką ulicę w czwartym oktancie, Łaks poczuł się nagle bardzo stary. Lordzie Waxilliamie? Odezwał się ktoś z tyłu. Odwrócił się i ujrzał starszą kobietę, Lady Eving Cet, stojącą w drzwiach. Siwe włosy upięła w kok, na szyi miała sznur rubinów. Na harmonię, mój drogi, przeziębisz się tam. Przyszło kilka osób, które z pewnością chciałbyś poznać. Niebawem wrócę, mi lady, odparł Wax. Pragnąłem zaczerpnąć nieco świeżego powietrza. Lady Cet zmarszczyła czoło, ale się wycofała. Nie wiedziała, co o nim sądzić. Nikt z nich nie wiedział. Niektórzy uważali go za tajemniczego potomka Leidrienów, kojarzyli go z dziwnymi opowieściami o krainach za górami. Reszta uważała go za niewyrobionego, prowincjonalnego błazna. Uznał, że pewnie jest jednym i drugim. Przez cały wieczór był wystawiony na pokaz. Miał sobie szukać żony i wszyscy o tym wiedzieli. Ród Leidrian stał się niewypłacalny na skutek nieostrożnego zarządzania majątkiem przez jego wuja, a najszybszym sposobem na odzyskanie wypłacalności było małżeństwo. Niestety, wujowi udało się również obrazić 3/4 śmietanki towarzyskiej miasta. Łaks pochylił się na balkonie. Trzymany pod pachą rewolwer Sterion wbijał się w jego bok. Broń o długiej lufie nie była przeznaczona do noszenia w kaburze pod pachą. Całą noc czuł się niezręcznie. Powinien wrócić na przyjęcie, by rozmawiać z zebranymi i próbować naprawić reputację rodu Leidrian. Tyle, że myśl o tym zatłoczonym pomieszczeniu, tak gorąco, wszyscy ściśnięci, duszno, trudno oddychać. Nie dając sobie nawet chwili na dalsze zastanowienie, przeskoczył przez balustradę i zaczął spadać, 3 kondygnacje w dół. Spalił stal, po czym rzucił łusk od pocisku i odepchnął się od niej. Jego ciężar sprawił, że poleciała w dół szybciej niż on. Jak zawsze dzięki feruchemii był lżejszy niż powinien. Właściwie już nie pamiętał, jak to jest nosić swój prawdziwy ciężar. Kiedy łuska uderzyła w ziemię, odepchnął się od niej i lecąc niemal poziomo skierował się w stronę muru ogrodu. Oparłszy dłoń na jego szczycie, skoczył w górę, a później znacznie zmniejszył swój ciężar, opadając po drugiej stronie muru. Wylądował lekko. Dobrze, pomyślał, przykucając i wpatrując się w mgły. Dziedziniec powozów. Pojazdy, którymi wszyscy przybyli, stały w równych rzędach, a sami stangreci siedzieli i gadali w kilku przytulnych pomieszczeniach, emanujących pomarańczowym blaskiem. Tu nie było elektryczności, jedynie dające ciepło kominki. Przeszedł wzdłuż rzędu powozów, aż odnalazł swój i otworzył skrzynię przymocowaną z tyłu. Zdjął elegancki frak, wymienił go na mgielny płaszcz, długi i obszerny wierzchni strój z grubym kołnierzem i mankietami. Wsunął śrutówkę do specjalnej kieszeni po wewnętrznej stronie, po czym zapiął pas i przełożył steriony do kabur na biodrach. Ech, pomyślał. O wiele lepiej. Naprawdę powinien przestać nosić steriony i kupić sobie jakąś bardziej praktyczną i łatwiejszą do ukrycia broń. Niestety wiedział, że nigdy nie znajdzie nic lepszego od dzieła Ranet. Kilka chwil później biegł przez miasto odziany w mgielny płaszcz. Nie zapiął go z przodu, ukazując czarną koszulę i eleganckie spodnie. Dolna połowa sięgająca do kostek płaszcza była podzielona na wąskie paski, które unosiły się za nim z cichym szelestem. Upuścił łuskę i skoczył wysoko w powietrze, po czym wylądował na dachu budynku naprzeciwko rezydencji. Spojrzał w stronę jej okien płonących w mroku wieczora. Ciekawe, jakie plotki wywoła jego zniknięcie z balkonu. Cóż, wiedzieli, że jest podwójnym. Nie było to żadną tajemnicą, a jego zniknięcie raczej nie pomoże reputacji rodziny. W tej chwili go to nie obchodziło. Niemal każdy wieczór od powrotu do miasta spędzał na imprezach, a od wielu tygodni nie było mglistej nocy. Potrzebował mgieł. To była część jego natury. Wax przebiegł po dachu i zeskoczył z niego, kierując się ku promenadzie Demu. Nim uderzył w ziemię, rzucił łuskę i odepchnął się od niej, spowalniając upadek. Wylądował po środku ozdobnego żywopłotu, który pochwycił pasma jego płaszcza i zaczął szeleścić. A niech to. W dziczy nikt nie hodował ozdobnych żywopłotów. Oswobodził się, krzywiąc się z powodu hałasu. Kilka tygodni w mieście i jego umiejętności już zaczęły rdzewieć. Pokręcił głową i znów odepchnął się w powietrze, kierując się w stronę szerokiego bulwaru i równoległego do niego kanału. Tak ustalił kierunek lotu, by wylądować na jednej z nowych elektrycznych latarni. Nowoczesne miasto miało tę zaletę, że było w nim mnóstwo metalu. Uśmiechnął się, po czym rozjarzył stali i odepchnął się od latarni, wznosząc się wysoko w powietrze. Mgła przepływała obok i wirowała, gdy wiatr uderzał go w twarz. Waxa przeszywał przyjemny dreszcz. Człowiek nie czuł się naprawdę wolny, dopóki nie zerwał okowów grawitacji i nie ruszył w niebo. Kiedy zaczął opadać, odepchnął się od kolejnej latarni i ruszył dalej naprzód. Długi szereg metalowych słupów był niczym osobista linia kolejowa. Wax przeskakiwał od latarni do latarni, a jego wyczyny przyciągały uwagę pasażerów przejeżdżających powozów, zarówno zaprzężonych w konie, jak i tych bez koni. Uśmiechnął się. Monetostrzelnych, takich jak on, nie spotykało się często. Ale Elendel było dużym, gęsto zaludnionym miastem. Ci ludzie z pewnością już wcześniej widzieli kogoś, kto skakał po ulicach, odbijając się od metalu. W Elendel monetostrzelni często pełnili funkcję szybkich gońców. Rozmiar miasta wciąż go oszałamiał. Mieszkało w nim kilka milionów ludzi, może nawet aż pięć. Nikt nie oszacował dokładnie mieszkańców wszystkich dzielnic. Nazywano je oktantami i jak można się spodziewać, było ich 8. Miliony. Nie umiał sobie tego wyobrazić, choć przecież tu dorastał. Zanim opuścił Weathering, sądził, że robi się zbyt duże, choć w miasteczku mogło mieszkać najwyżej 10 000 ludzi. Wylądował na latarni naprzeciwko ogromnej żelaznej budowli. Wygiął szyję i spojrzał w górę na potężną konstrukcję. Jej szczyt niknął w mroku. Czy mógłby wspiąć się na coś tak wysokiego? Nie umiał przyciągać metali, jedynie się od nich odpychać. Nie był mitycznym zrodzonym z mgły, ze starych historii, jak ocalały czy wojowniczka wstąpienia. Jedna moc alomantyczna i jedna feruchemiczna. To było maksimum. A nawet posiadanie jednej z nich uważano za rzadki przywilej. Podwójni, tacy jak Wax, byli prawdziwymi wyjątkami. Wayne twierdził, że znał na pamięć wszystkie możliwe kombinacje podwójnych. Oczywiście. Wayne twierdził też, że kiedyś ukradł konia, który melodyjnie bekał, więc wszyscy wiedzieli, że jego słowa należy brać ze szczyptą miedzi. Sam Wax nie zwracał większej uwagi na wszelkie definicje i nazwy dla podwójnych. On sam był zderzaczem, połączeniem monetostrzelnego i muskacza. Rzadko o sobie w ten sposób myślał. Zaczął napełniać metal myśli, bransolety, które nosił na przedramionach, pozbawiając się ciężaru i czyniąc się jeszcze lżejszym. Ten ciężar magazynował do wykorzystania w przyszłości. Później, ignorując ostrożniejszą część umysłu, rozjarzył stal i odepchnął. Wystrzelił do góry. Szum wiatru zmienił się w ryk, a latarnia była doskonałą kotwicą. Mnóstwo metalu mocno przymocowanego do ziemi. Zdolną odepchnąć go wysoko. Leciał pod niewielkim kątem, a kolejne piętra budynku rozmywały się przed nim. Wylądował na wysokości około 20 kondygnacji, kiedy jego odpychanie od latarni osiągnęło maksimum. Ta część budynku została już wykończona. Pokrywał ją formowany materiał imitujący obrobiony kamień. Ceramika, jak słyszał. Tak często robiono w wypadku wysokich budowli. Niższe kondygnacje rzeczywiście budowano z kamienia, a wyższe z czegoś lżejszego. Chwycił występ. Nie był na tyle lekki, by mógł go porwać wiatr. Nie z metalmyślami na ramionach i całą bronią. Co więcej, lżejsze ciało sprawiało, że łatwiej było mu się utrzymać. Pod nim kłębiła się mgła. Spojrzał w górę, planując kolejny skok. Stal ukazała mu błękitne linie prowadzące do pobliskich źródeł metalu, z których wiele było częścią szkieletu budowli. Odepchnięcie się od każdego z nich sprawiłoby, że oddaliłby się od budynku. Tutaj, pomyślał, zauważając sporą półkę jakieś 5 stóp wyżej. Wspiął się po ścianie budynku. Jego okryte rękawiczkami dłonie bez trudu znajdowały pewny uchwyt na ozdobionej skomplikowanymi wzorami powierzchni. Monetostrzelny szybko uczył się nie bać wysokości. Podciągnął się na półkę, upuścił łuskę i ją przydepnął. Spojrzał w górę, wyliczając trajektorię. Wyciągnął z zapasa fiolkę, odkorkował ją i wypił płyn z opiłkami metalu. Syknął, kiedy whisky wypaliła mu gardło. Dobry trunek. Zgorzelni stegina. I niech to będzie mi jej brakować, kiedy skończy mi się zapas, pomyślał, chowając fiolkę. Większość alomantów nie używała whisky w swoich flakonikach z metalami. Większość alomantów przegapiła doskonałą okazję. Uśmiechnął się, kiedy poczuł uzupełnienie wewnętrznych zapasów stali. Później rozjarzył metal i skoczył. Wzniósł się w nocne niebo. Niestety żelazna budowla zwężała się ku górze i każda kolejna kondygnacja była nieco cofnięta w stosunku do poprzedniej. To oznaczało, że choć odepchnął się prosto w górę, wkrótce szybował przez otwartą przestrzeń, otoczony mgłami, a ściana budynku znajdowała się dobre 10 stóp pod niego. Wax sięgnął za pazuchę i wyjął krótkolufową śrutówkę z długiej, przypominającej rękaw kieszeni po wewnętrznej stronie płaszcza. Odwrócił się, kierując broń na zewnątrz, oparł ją o bok i wystrzelił. Był na tyle lekki, że odrzut pchnął go w stronę budynku. Odgłos strzału odbijał się głośnym echem, ale strzelba była załadowana śrutem. Zbyt małym, by spadając, zrobił komuś krzywdę. Uderzył w ścianę budynku 5 kondygnacji wyżej i chwycił się występu przypominającego iglicę. Ozdoby na tej wysokości były naprawdę wspaniałe, ale kto miał je oglądać? Potrząsnął głową. Architekci byli dziwnymi gośćmi, zupełnie niepraktycznymi, w przeciwieństwie do rusznikarzy. Wax wspiął się na kolejną półkę i znów skoczył w górę. Następny skok sprawił, że Wax znalazł się na poziomie stalowej kratownicy niewykończonych wyższych pięter. Swobodnie przeszedł po dźwigarze i wbiegł po pionowym wsporniku. Dzięki zmniejszonemu ciężarowi nie było to szczególnie trudne, po czym wspiął się na najwyższą belkę wystającą ze szczytu budynku. Wysokość była oszałamiająca. Mimo mgieł okrywających okolice widział podwójny rząd latarni oświetlających ulicę poniżej. Inne emanowały delikatniejszym blaskiem, rozświetlając miasto jak pływające świece podczas morskiego pogrzebu. Kiedyś miasto było jego domem. Zanim przeżył 20 lat pośród pyłu, w krainie, w której prawo czasem było odległym wspomnieniem, a ludzie uważali powozy za rozrzutność. Co by Lesi pomyślała o jednym z tych pojazdów z wąskimi kołami, przeznaczonymi do jazdy po pięknie wybrukowanych ulicach miasta. Pojazdów napędzanych przez ropę i smar, nie siano i podkowy. Obrócił się na swojej grzędzie. W ciemności i pośród mgieł trudno było ocenić położenie, ale miał tę przewagę, że młodość spędził właśnie w tych okolicach. Wszystko się zmieniło, ale nie aż tak. Wybrał kierunek, sprawdził rezerwy stali i rzucił się w mrok. Szkoda, że nie mógł widzieć ziemi poniżej. Wystrzelił wspaniałym łukiem ponad miasto. Odepchnąwszy się od tych olbrzymich dźwigarów, leciał przez dobre 30 minut. Drapacz chmur stał się jedynie cieniem za jego plecami, a później zniknął. W końcu jego pęd się wyczerpał i Wax zaczął w ciszy opadać pośród mgieł. Pozwalał sobie na to. Kiedy światła się przybliżyły i widział, że poniżej jest pusto, wycelował w ziemię i pociągnął za spust. Szarpnięcie na chwilę spowolniło jego spadanie. Odepchnął się od śrutu na ziemi, by zwolnić jeszcze bardziej. Wylądował swobodnie, przykucnięty. Z niezadowoleniem zauważył, że jego strzał uszkodził kilka porządnych płyt chodnika. A niech to pomyślał. Przyzwyczajenie się do tego miejsca musiało mu zająć trochę czasu. Jestem jak koń, przebijający się przez zatłoczone targowisko, pomyślał, znów chowając śrutówkę pod płaszczem. Brakuje mi finezji. W dziczy uważano go za wyrafinowanego dżentelmena. Tutaj, jeśli nie będzie uważał, wkrótce udowodni, że jest niewyrobionym prostakiem, za którego i tak uważała go większość szlachetnie urodzonych. To strzały? Łak zareagował natychmiast. Odepchnął się w bok od żelaznej bramy i przetoczył. Kiedy się wyprostował, od razu sięgnął po broń. Prawą ręką wyciągnął steriona, lewą sięgnął do śrutówki. Wpatrzył się w mrok. Czyżby jego bezmyślne strzały przyciągnęły uwagę miejscowych konstabli? Ktoś znów wystrzelił i Łak zmarszczył czoło. Nie, zbyt daleko. Coś się dzieje. Poczuł, że przeszywa go dreszcz. Skoczył w górę i do przodu. Odpychając się od tej samej żelaznej bramy, żeby wznieść się wyżej. Wylądował na dachu budynku. Te okolice wypełniały dwu- i trzypiętrowe kamienice, oddzielone od siebie wąskimi przejściami. Jak ludzie mogli żyć bez żadnej przestrzeni wokół? On by oszalał. Przeszedł po kilku budynkach. Jakie to dogodne, że miały płaskie dachy, i zatrzymał się, żeby posłuchać. Serce biło mu coraz szybciej i zrozumiał, że na coś takiego właśnie liczył. Właśnie dlatego poczuł przymus, by opuścić przyjęcie, odnaleźć drapacz chmur i się na niego wspiąć, biec pośród mgieł. W Weathering, kiedy miasteczko urosło, często prowadził nocne patrole. Rozglądał się za kłopotami. Taki już był. Zacisnął dłoń na sterionie, kiedy rozległ się kolejny strzał, tym razem bliżej. Ocenił odległość, upuścił łuskę i odepchnął się w powietrze. Zwiększył swój ciężar do 3/4 i już go nie zmniejszał. Trzeba trochę ważyć, żeby skutecznie walczyć. Mgły kłębiły się i wirowały, zaczepiając go. Nigdy nie dało się przewidzieć, które noce sprowadzą mgły. One były niezależne od pogody.
Jednej nocy, wilgotnej i chłodnej, nie pojawiało się nawet jedno pasmo, a inną, z początku suchą jak jesienne liście, mgły opanowywały całkowicie.
Tej nocy były rozproszone, pozostawiając niezłą widoczność. Ciszę przerwał kolejny trzask. Tam, pomyślał Wax. Czując przyjemne ciepło palącej się stali, przeskoczył nad kolejną ulicą, łopocząc pasmami mgielnego płaszcza pośród wirującej mgły i wiatru. Wylądował cicho i przebiegł pochylony po dachu, unosząc broń na wysokość głowy. Dotarł do krawędzi i spojrzał w dół. Poniżej ktoś ukrył się za stertą skrzyń przy wejściu do bocznej uliczki. Tej mglistej, ciemnej nocy Wax nie widział wielu szczegółów, ale zauważył strzelbę opartą na skrzyni z lufą skierowaną w stronę grupki ludzi na ulicy. Nosili oni charakterystyczne, wypukłe nakrycia głowy miejskich konstabli. Wax zaczął lekko odpychać wokół siebie, tworząc w ten sposób bańkę stali. Zasuwa na klapie u jego stóp zadrżała, gdy wpłynął na nią alomancją. Spojrzał z góry na mężczyznę strzelającego do konstabli. Dobrze by było zrobić coś rzeczywiście z pożytkiem dla miasta, a nie tylko gadać z elegancko ubranymi przedstawicielami klas uprzywilejowanych. Upuścił łuskę, a jego alomancja natychmiast przecisnęła ją do dachu. Odepchnął się od niej mocniej i wystrzelił w górę pośród wirujących mgieł. Znacznie zmniejszył swój ciężar, a spadając odepchnął się od zasuwki okiennicy, dzięki czemu wylądował dokładnie pośrodku uliczki. Dzięki stali widział linie biegnące w stronę czterech postaci, które stały przed nim. W chwili lądowania, gdy mężczyźni zaczęli kląć i obracać się w jego stronę, uniósł steriona i wycelował w pierwszego z oprychów. Mężczyzna miał postrzępioną brodę i oczy czarne jak noc. Wax usłyszał jęk. To był głos kobiety. Zamarł. Jego broń nie zadrżała, ale nie mógł się poruszyć. Wspomnienia, tak starannie zablokowane w umyśle, przebiły się przez tamę i zalały go. Lessie, uniesiona broń, jeden strzał, krew na czerwonych cegłach. Oprych wycelował w stronę Waxa i wystrzelił. Stalowa bańka odrobinę odchyliła tor lotu i pocisk przebił się przez płaszcz alomanty, o włos mijając jego żebra. Próbował strzelić, ale te jęki na harmonię, pomyślał z przerażeniem. Skierował lufę w dół, wystrzelił w ziemię, odepchnął się od kuli i wyskoczył z uliczki. Kule przeszywały powietrze wszędzie wokół niego. Mimo bańki i tak powinien zostać trafiony. Miał duże szczęście, że ocalił życie, gdy wylądował na kolejnym dachu i przetoczył się, po czym rozciągnął płasko, a gzym schronił go przed pociskami. Wax z trudem łapał oddech. Idiota, pomyślał o sobie. Głupiec. Nigdy wcześniej nie zamarł w walce, nawet kiedy był całkiem zielony, nigdy. Jednakże to był pierwszy raz, kiedy próbował do kogoś strzelić od czasu katastrofy w zniszczonej świątyni. Chciał się wycofać, zawstydzony, lecz zacisnął zęby i podczołgał się do krawędzi dachu. Mężczyźni nadal tam byli. Widział ich teraz lepiej. Zebrali się razem i wyraźnie przygotowywali do ucieczki. Pewnie nie chcieli mieć do czynienia z Alomantą. Wycelował do tego, którego uznał za ich przywódcę. Nim jednak zdążył wystrzelić, mężczyznę powaliły strzały konstabli. Po chwili w uliczce mrowiło się od ludzi w mundurach. Wax uniósł Steriona i odetchnął głęboko. Tym razem bym wystrzelił, powiedział sobie. Zamarłem tylko w jednej chwili. To by się nie powtórzyło. Powiedział to sobie kilkakrotnie, a poniżej konstable wyciągali złoczyńców z uliczki, jednego po drugim. Nie było żadnej kobiety. Jęki wydawał z siebie jeden z oprychów, który został ranny przed przybyciem Waxa. Mężczyzna wciąż jęczał z bólu, gdy go zabierali. Konstable nie widzieli Waxa. Odwrócił się i zniknął w mroku. Wkrótce dotarł do rezydencji Leidrienów, jego miejskiej posiadłości, domu przodków. Nie czuł, że to jego miejsce, ale i tak z niej korzystał. Okazała rezydencja nie miała wielkich ogrodów, za to cztery eleganckie kondygnacje z balkonami i przyjemne patio na tyłach. Wax upuścił monetę i przeskoczył nad płotem, lądując na dachu stróżówki. Zauważył, że powóz wrócił. Nic dziwnego. Przyzwyczaili się do tego. Choć nie wiedział, czy powinno go to cieszyć, czy też raczej zawstydzać. Odepchnął się od bramy, która zagrzechotała pod naciskiem i wylądował. Monetostrzelni musieli uczyć się precyzji, w przeciwieństwie do pokrewnych im alomantów, żelazoprzyciągaczy zwanych również szarpaczami. Ci jedynie wybierali sobie cel i przyciągali się w jego stronę, choć zazwyczaj jednocześnie ocierali się o boki budynków, robiąc spory hałas. Monetostrzelni musieli być delikatni, staranni, dokładni. Okiennica nie była zamknięta, tak ją pozostawił. Nie miał ochoty na kontakty z ludźmi. Nieudana konfrontacja ze złoczyńcami bardzo nim wstrząsnęła. Wślizgnął się do ciemnego pokoju, po czym przeszedł przezeń ostrożnie i zaczął nasłuchiwać przy drzwiach. Z korytarza nie dochodziły żadne odgłosy. Cicho otworzył drzwi i wyszedł. Na korytarzu panowała ciemność, a on nie był cynookim, zdolnym wyczulić zmysły. Ostrożnie stawiał krok za krokiem, starając się nie potknąć o krawędź dywanu ani nie wpaść na postument. Jego pokoje znajdowały się na końcu korytarza. Chwycił mosiężną gałkę dłonią w rękawiczce. Doskonale. Otworzył ostrożnie drzwi i wszedł do swojej sypialni. Teraz musiał jedynie... Po drugiej stronie pokoju otworzyły się inne drzwi, wpuszczając do środka mocne żółte światło. Wax zamarł, choć jego dłoń szybko sięgnęła po Steriona. W drzwiach stał starzejący się mężczyzna z dużym lichtarzem w dłoniach. Miał na sobie schludną czarną liberię i białe rękawiczki. Na widok Waxa uniósł brew. Lordzie Leidrian powiedział, widzę, że pan wrócił. Aha, odparł Wax, z zawstydzeniem wyciągając rękę spod płaszcza. Przygotowałem kąpiel, milordzie. Nie prosiłem o kąpiel. To prawda, ale biorąc pod uwagę pańskie rozrywki tej nocy, uznałem, że przygotowanie jej będzie rozsądne. Pociągnął nosem. Proch? No tak. Ufam, że nie zastrzelił pan nikogo zbyt ważnego, milordzie. Nie, pomyślał Wax. Nie udało mi się. Tiom stał w drzwiach, sztywny i pełen dezaprobaty. Nie wypowiedział na głos tego, co bez wątpienia myślał, że zniknięcie Waxa z przyjęcia wywołało pomniejszy skandal i że utrudni to jeszcze bardziej znalezienie odpowiedniej narzeczonej. Nie powiedział, że był rozczarowany. Nie mówił tego wszystkiego, gdyż był w końcu doskonałym służącym lorda. Poza tym jego spojrzenie i tak wszystko wyrażało. Czy mam przygotować list z przeprosinami do Lady Cet, milordzie? Jak mniemam, będzie go oczekiwać, skoro wysłał pan taki list do lorda Stentona? Tak, bardzo dobrze. Wax opuścił palce do pasa i wymacał fiolki z metalami. Czuł rewolwery na biodrach, ciężar śrutówki pod płaszczem. Co ja wyprawiam? Zachowuję się jak idiota. Nagle poczuł się dziecinnie. Opuścić przyjęcie, żeby patrolować miasto, szukając kłopotów? Co go napadło? Miał wrażenie, że próbuje coś odzyskać. Część osoby, którą był przed śmiercią Lessie. W głębi duszy wiedział, że mógłby mieć teraz problem ze strzelaniem i chciał sobie udowodnić, że jest inaczej. Oblał ten test. Milordzie, odezwał się Tiom, podchodząc bliżej. Czy wolno mi się odezwać śmiało? Masz moje pozwolenie. W tym mieście jest wielu konstabli i świetnie sobie radzą. Nasz ród ma jednak tylko jednego najwyższego lorda. Liczą na pana tysiące, milordzie. Tiom skłonił z szacunkiem głowę, po czym zaczął zapalać świece w sypialni. Kamerdyner mówił prawdę. Ród Leidrian był jednym z najpotężniejszych w mieście, przynajmniej historycznie. We władzach miasta Wax reprezentował interesy wszystkich, których zatrudniała jego rodzina. Owszem, oni mieli też przedstawicieli wybieranych przez swoje gildie, ale to na Waxie polegali. Jego ród niemal zbankrutował. Miał wielki potencjał, posiadłości i robotników, ale z winy nierozsądnego wuja brakowało mu pieniędzy i koneksji. Jeśli Wax tego nie zmieni, mogło to oznaczać utratę miejsc pracy, ubóstwo i upadek, gdy inne rody rozdrapią jego posiadłości za niespłacone długi. Wax przeciągnął palcami po sterionach. Konstable świetnie sobie radzili na tych ulicach, przyznał sam przed sobą. Nie potrzebowali mnie. To miasto mnie nie potrzebuje, w przeciwieństwie do Weathering. Kurczowo trzymał się tego, kim był w przeszłości, ale nie był już tym człowiekiem. Nie mógł nim być. Ludzie potrzebowali go z innych przyczyn. Tiom, powiedział. Kamerdyner podniósł wzrok znad świec. Rezydencja nie miała jeszcze oświetlenia elektrycznego, choć wkrótce miało zostać zainstalowane. Wuj przed śmiercią opłacił robotników i tych pieniędzy Wax nie mógł odzyskać. Tak, milordzie? Wax zawahał się. Powoli wysunął śrutówkę z kieszeni za pazuchą płaszcza, po czym włożył ją do skrzyni stojącej przy łóżku, obok bliźniaczej broni, którą umieścił tam wcześniej. Zdjął płaszcz i przewiesił przez ramię. Przez chwilę trzymał go z szacunkiem, po czym również umieścił w skrzyni. Za nim podążyły rewolwery Sterion. Nie były tylko bronią, ale również symbolem życia w dziczy. Zamknął wieko skrzyni dawnego życia. Weź to, Tiom, powiedział. Schowaj gdzieś. Tak, milordzie, odparł kamerdyner. Będzie czekać w gotowości, gdyby pan jej jeszcze potrzebował. Nie będę jej potrzebował. Wax instynktownie dał sobie ostatnią noc pośród mgieł. Ekscytująca wspinaczka na szczyt wieży, noc spędzona w mroku. Wolał skupiać się na tym, jako na swoich osiągnięciach tej nocy, niż na porażce w walce z oprychami. Ostatni taniec. Weź to, Tiom. Powiedział, odwracając się plecami do skrzyni. Schowaj gdzieś, w bezpiecznym miejscu, ale schowaj. Na dobre. Tak, milordzie, odparł cicho kamerdyner. Wydawał się zadowolony. I tyle, pomyślał Wax. Wszedł do łazienki. Stróż prawa Wax odszedł. Nadszedł czas, by stał się lordem Waxiliamem Leidrianem, 16. najwyższym lordem rodu Leidrian, rezydującym w 4. oktancie, Elendel. Rozdział 2. 6 miesięcy później. Jak mój fular? Spytał Waxiliam, przyglądając się swojemu odbiciu w lustrze. Odwrócił się bokiem i znów poprawił srebrny krawat. Jak zawsze nienagannie, milordzie, odparł Tiom. Kamerdyner stał z rękami splecionymi za plecami. Na przenośnym stoliku spoczywała taca z parującą herbatą. Waxiliam nie prosił o herbatę, ale służący i tak ją przyniósł. Tiom miał słabość do tego napoju.
Pewien jesteś? Spytał Waxiliam, znów poprawiając fular.
W rzeczy samej, milordzie, zawahał się. Muszę przyznać, milordzie, że od wielu miesięcy mnie to ciekawi. Jest pan pierwszym najwyższym lordem, któremu służyłem i który umie porządnie zawiązać fular. Przyzwyczaiłem się już udzielać pomocy w tej kwestii.
W dziczy człowiek musi radzić sobie samodzielnie.
Z całym szacunkiem, milordzie, sprzeciwił się Tiom, a jego zazwyczaj monotonny głos zaczął zdradzać ślady ciekawości. Nie spodziewałbym się, że posiadanie takiej umiejętności jest przydatne w dziczy. Nie byłem świadom, że mieszkańców tych krain, w choć minimalnym stopniu, obchodzą kwestie mody i dobrych manier. I masz rację, odparł z uśmiechem Wax, po raz ostatni poprawiając fular. Częściowo właśnie dlatego zawsze to robiłem. Ubiór dżentelmena z metropolii robił spore wrażenie na miejscowych. Niektórzy od razu zaczynali mnie szanować, inni natychmiast mnie lekceważyli. Obie te reakcje były korzystne. Jeśli mogę dodać, wyjątkową przyjemność sprawiał mi widok min zbrodniarzy, kiedy pochwycił ich ktoś, kogo uznawali za eleganckiego dandysa ze stolicy. Mogę to sobie wyobrazić, milordzie. Robiłem to również dla siebie, dodał Waxilliam ciszej, przeglądając się w lustrze. Srebrny fular, zielona satynowa kamizelka, szmaragdowe spinki do mankietów, czarny płaszcz i spodnie, sztywne rękawy i nogawki. Jeden stalowy guzik na kamizelce, stara tradycja, którą postanowił podtrzymać. Ubranie było przypomnieniem Tiom. Owszem, otaczały mnie dzikie krainy, ale ja wcale nie musiałem taki być. Waxilliam zdjął z toaletki srebrną chusteczkę, zręcznie złożył ją w odpowiedni sposób i wsunął do kieszonki na piersi. Kiedy to robił, nagle rozległo się dzwonienie. Nardzę i zniszczenie, zaklął Waxilliam, wyciągając kieszonkowy zegarek. Są przed czasem.
Lord Harms słynie ze swojej punktualności, milordzie.
Cudownie. W takim razie miejmy to z głowy. Waxilliam wyszedł na korytarz. Podeszwy jego butów prześlizgiwały się po zielonym pluszowym dywanie. Rezydencja niewiele się zmieniła przez 20 lat jego nieobecności. Po upływie 6 miesięcy wciąż nie do końca czuł, że należy do niego. W powietrzu nadal unosiła się słaba woń fajki wuja, a wyposażenie wnętrz charakteryzowało umiłowanie ciemnego drewna i ciężkich kamiennych rzeźb. Mimo nowoczesnych gustów brakowało portretów i obrazów. Jak wiedział Waxilliam, wiele z nich było cennych i zostało sprzedanych przed śmiercią wuja. Tiom szedł obok niego, trzymając ręce za plecami.
— Milordzie, brzmi pan, jakby uważał obowiązki tego dnia za uciążliwe.
— Czy to aż tak oczywiste? Waxilliam skrzywił się.
Jak to o nim świadczyło, że wolałby raczej stawić czoło bandzie wyjętych spod prawa, mających nad nim przewagę liczebną i ogniową, niż spotkać się z lordem Harmsem i jego córką.
Na końcu korytarza czekała pulchna, dostojna z wyglądu kobieta, ubrana w czarną suknię i biały fartuch.
— Och, lordzie Leidrian, powiedziała z sympatią, pańska matka byłaby szczęśliwa, gdyby dożyła tego dnia.
Żadna decyzja nie została jeszcze podjęta, panno Grimes, powiedział Waxilliam, gdy kobieta dołączyła do nich i razem ruszyli wzdłuż balustrady galerii na pierwszym piętrze.
Ona miała ogromną nadzieję, że pewnego dnia poślubi pan jakąś odpowiednią damę, powiedziała panna Grimes. Szkoda, że nie widział pan, jak się martwiła przez te wszystkie lata.
Waxilliam próbował zignorować sposób, w jaki te słowa wbijały mu się w serce. Nie wiedział, jak matka się martwiła. Nie marnował czasu na pisanie listów do rodziców i siostry, a odwiedził ich tylko raz, kiedy do Wuthering dotarła linia kolejowa. Cóż, teraz wypełniał swoje zobowiązania. 6 miesięcy pracy i w końcu udało mu się odzyskać równowagę i odciągnąć Ruth Leidrian razem z jego licznymi kowalami i szwaczkami z nadkrawędzi bankructwa. Zbliżał się ostatni krok. Waxilliam dotarł do szczytu schodów, po czym się zawahał. — Nie — powiedział — nie mogę się śpieszyć. Muszę dać im czas, żeby poczuli się swobodnie.
— To — zaczął mówić Tiom, ale Waxilliam przerwał mu, odwracając się i ruszając z powrotem wzdłuż balustrady.
— Panno Grimes — powiedział — czy jakieś inne kwestie będą dziś wymagały mojej uwagi?
— Chce pan teraz o nich usłyszeć? — spytała marszcząc czoło, gdy przyspieszyła kroku, żeby do niego dołączyć.
Cokolwiek, by tylko zająć mi umysł, moja droga, odparł Waxilliam.
Nardzej zniszczenie. Tak bardzo się denerwował, że aż wsunął dłoń pod surdut, by dotknąć kolby Imeretty 301.
To była niezła broń.
Nie tak dobra jak jeden z wytworów Ranet, ale nieduża i odpowiednia dla dżentelmena. Postanowił być lordem, nie stróżem prawa. Ale nie znaczyło to, że miał zamiar chodzić bezbronny. Cóż. To by było czyste szaleństwo. Nie wiedział, jak ludzie mogli przeżyć bez dobrej broni pod ręką, na wypadek, gdyby okazała się konieczna.
Cóż, jest jedna kwestia, powiedziała panna Grimes, skrzywiąc się. Od 20 lat była zarządcą lordu Leidrian. Wczoraj w nocy utraciliśmy kolejny ładunek stali. Waxilliam znieruchomiał.
Co takiego? Znowu?
Niestety, milordzie.
A niech to. Zaczynam myśleć, że jesteśmy celem złodziei.
To dopiero nasz drugi ładunek, sprzeciwiła się. Ród Tekiel stracił jak na razie 5 ładunków.
Jakieś szczegóły? Spytał. To znaczy zniknięcia. Gdzie to się wydarzyło?
Cóż?
Nie, nie mów mi. Przerwał jej unosząc dłoń. Nie mogę się tak rozpraszać.
Panna Grimes spojrzała na niego z ukosa, ponieważ pewnie właśnie dlatego nie chciała mu opowiadać o tej sytuacji przed spotkaniem z lordem Harmsem. Waxilliam oparł dłoń na balustradzie i poczuł drganie lewej powieki. Gdzieś tam był ktoś, kto prowadził doskonale zorganizowaną i skuteczną operację okradania wagonów kolejowych z całej zawartości. Zwano ich znikaczami.
Może mógłbyś się rozejrzeć i...
Nie, powiedział sobie surowo. To nie mój obowiązek, już nie. Zgłosi się do odpowiednich władz, może zatrudni strażników albo prywatnych detektywów. Sam nie będzie gonił za bandytami.
Jestem pewien, że konstable znajdą osoby odpowiedzialne i postawią je przed obliczem sprawiedliwości, powiedział z trudem. Jak sądzisz, czy dałem lordowi Harmsowi odpowiednio dużo czasu? To już chyba wystarczająco długo, prawda?
Waxilliam odwrócił się i ruszył tam, skąd przyszedł. Tyją przewrócił oczami. Waxilliam dotarł do schodów. Wspinał się po nich młodzieniec w zielonej kamizelce Leidrianów i białej koszuli. — Lordzie Leidrian! — odezwał się Kip. — Przyszła poczta!
— Jakieś paczki?
— Nie, milordzie! — odpowiedział chłopak i podał mijającemu go lordowi opieczętowany sygnetem list. — Tylko to wygląda na ważne.
— Zaproszenie na obiad weselny Ostlinów! — domyśliła się panna Grimes. — To może być dobre miejsce, żeby po raz pierwszy pokazać się publicznie z panną Harms.
— Żadna decyzja nie została jeszcze podjęta — sprzeciwił się Waxilliam,
kiedy zatrzymali się na dole. Ledwie poruszyłem ten temat z lordem Harmsem, a ty już udzieliłaś nam ślubu. Istnieje spora szansa, że nic z tego nie wyjdzie. Jak to było z Lady Entron?
Będzie dobrze, paniczu, powiedziała panna Grimes.
Uniosła rękę i poprawiła jedwabną chusteczkę w jego kieszonce.